Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Proszę Państwa, w kolejnej odsłonie naszego programu Jelenie Górzanie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zapowiadając, dzisiaj będzie o polszczyźnie, o pasjach i oczywiście o Jeleniogórskim Teatrze. Gościem naszym będzie pan Tadeusz Wnuk, aktor z krwi i kości, dzisiaj dyrektor właśnie teatru imieniem Kamila Cypriana Norwida. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Bardzo pięknie pozdrawiam, dzień dobry.
To program o Tadeuszu Wnuku. Pozwoli pan, że zaczniemy od miejsca pana urodzenia. Przyszedł pan na świat
w Raciborzu, wówczas województwo opolskie. 1 stycznia się urodziłem.
O, to nowy rok. Pan Tadeusz ma dzisiaj niewiele, ponad 60 lat, ale rzeczywiście prezentuje sobą wspaniałą, szczupłą sylwetkę. No, miało na to wpływ też zainteresowanie sportem. Kiedy się tak ukształtował pański ciąg do sztuki, do aktorstwa, do sceny?
Dosyć wcześnie, muszę powiedzieć, bo w szkole podstawowej, ta szkoła podstawowa numer 13 w Raciborzu, do której chodziłem, uczęszczałem, i to właściwie byłem w klasie drugiej szkoły podstawowej i zacząłem tak myśleć, może nie o aktorstwie, bo przecież nie wiedziałem, co to jest aktorstwo, zwłaszcza, że w Raciborzu, w którym się urodziłem, wychowałem, teatru zawodowego, profesjonalnego nie było. Jeżeli chcieliśmy zobaczyć później jakąś sztukę, to trzeba było właśnie jechać do Opola, do Teatru Kochanowskiego, żeby zobaczyć. Wtedy nie wiedziałem, co to jest aktorstwo, ale miałem taką potrzebę występowania, czyli no pokazywania się na różnego rodzaju akademiach, różnego rodzaju wystąpieniach takich szkolnych. Sprawiało mi to bardzo dużą satysfakcję. I właśnie już od klasy drugiej, podstawowej, tak sobie marzyłem o tym, że jednak będę kiedyś może na dużej scenie jakiejś tam stanę i będę po prostu aktorem. A to, że będę aktorem, to się rodziło w miarę oglądania, muszę powiedzieć, telewizji. Tam byli inni ludzie, tam były jakieś inne historie i mnie bardzo pociągało to, żeby znaleźć się w innym miejscu, w innym czasie i opowiadać jakieś historie. To chyba było dla mnie najbardziej takie fascynujące. Nie tu i teraz, ale to, co się wydarzy gdzieś albo to, co się gdzieś kiedyś wydarzyło. I chyba cały czas, przez ten cały okres szkoły podstawowej, gdzieś tam myśl była przy mnie i mnie nie opuszczała. Ja nie marzyłem o tym, jak część moich kolegów, że zostaną policjantami, że zostaną strażakami. Wyobraźnia mnie ciągnęła gdzieś w przestrzeń.
No i pojechał pan do Rybnika.
To jest bardzo ciekawe, bo usłyszałem chyba od kolegów, czy od koleżanek, że w Rybniku jest otwierany nowy kierunek rolniczy i nie wiem, jakiś impuls. Mówię, to złożę tam papiery, a dlaczego nie? Złożyłem i proszę sobie wyobrazić, mimo że żadnych korzeni rolniczych ja nie miałem w rodzinie, nie byliśmy rodziną rolniczą, ani dziadkowie, ani rodzice nie uprawiali roli. No ja tam poszedłem, ja się do tej szkoły dostałem i ja tą szkołę, te technikum ukończyłem, proszę sobie wyobrazić, czyli posiadłem też wiedzę rolniczą i mam w papierach, jak to się mówi, wykształcenie rolnicze, ale nie zaprzestałem absolutnie myśleć o tym, że będę aktorem. Ba, nawet w tej szkole rolniczej zacząłem się absolutnie aktywnie udzielać w kierunku artystycznym, czyli organizując różne grupy artystyczne, moich kolegów angażowałem do akademii szkolnych, przygotowywałem z nimi wiersze, piosenki, skecze różnego rodzaju teatralne, czyli bardzo aktywnie o tym myślałem, nawet rozmawiając kiedyś z dyrektorem tejże szkoły, pan dyrektor Pojda mnie zapytał, no ale słuchaj, no co ty chcesz w życiu robić? Czy ty chcesz być rolnikiem, czy ty chcesz być artystą? Ja powiedziałem, że ja chcę być artystą, że ja chcę iść do szkoły teatralnej. Uczył fizyki. Z tej fizyki to ja orłem nie byłem. On mówi, no wiesz co, no dobra, nie będę cię za bardzo gnębił, jeżeli dostaniesz się do tej szkoły teatralnej, będę cię podziwiał i będę cię wspierał, żebyś po prostu w tym kierunku poszedł. To było takie jego wsparcie i ja w tym kierunku podążałem.
Tym bardziej zresztą, że ani korzeni rolniczych nie miał pan, panie Tadeuszu, w konwencji śladów rodzinnych, ale z tego, co pan mi poza anteną mówił, również i aktorskich takich akcentów w pańskiej rodzinie nie było. Mama pochodziła z Drohobycza, tato był Dolnoślązakiem.
Tak, spod Wrocławia, także nie, w naszej rodzinie nie było ani aktorów, ani śpiewaków zawodowych. Po prostu to jest moje marzenie, ono się we mnie urodziło i ja za tym marzeniem podążałem. Moja mama pochodziła i babcia z Drohobycza. Nomen omen mieszkali vis-a-vis słynnego prozaika Bruno Schulza. Tak, na ulicy Floriańskiej wtedy. No ale to może był jedyny jakby tutaj związek ze sztuką. No i tak się to potoczyło.
No i toczyło się i to wytoczyło się do Wrocławia. Do
Akademii Muzycznej na Wydział Wokalno-Aktorski. To jest bardzo ważne. Teraz już tego wydziału nie ma. To była Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Wspaniała uczelnia. Jeszcze wtedy na ulicy Powstańców Śląskich. Wspaniała uczelnia, wspaniali pedagodzy i wspaniali artyści, ponieważ ten kierunek wokalno-aktorski łączył ze sobą dwie rzeczy. Przede wszystkim umiejętność muzyczną, umiejętność wokalną, ale w połączeniu z warsztatem aktorskim. I tym warsztatem aktorskim w moim przypadku zajmowali się tak wspaniali ludzie jak Igor Przegrodzki czy pan Zygmunt Bielawski. Wspaniałe postaci Polskiego Teatru Wrocławskiego, ale później też Teatru Narodowego, gdzie pan Igor Przegrodzki pracował. No to były osobistości, wybitni, wspaniali fachowcy w dziedzinie sztuki teatralnej, ale też autorytety, na których my, młodzi, mogliśmy się oprzeć. To tam pozyskaliśmy informacje na temat, co to znaczy etyka aktorska, co to znaczy aktorstwo w ogóle, czym jest teatr i czym teatr powinien być i jakim szacunkiem powinniśmy obdarzać scenę, bo to nie jest tylko nasza żywicielka, ale to też jest nasza pasja, nasze życie, nasz ból, nasze cierpienie, nasza radość. To wszystko łączy się właśnie, kiedy wychodzimy na scenę teatralną. Jak powinniśmy szanować widza. Czym jest widz? Kim jest widz w teatrze? Bo bez niego przecież my nie funkcjonujemy, nie istniejemy. Możemy być wtedy dla siebie tylko i wyłącznie aktorami. A aktorami przede wszystkim nie jesteśmy na co dzień. Na co dzień staramy się być normalnymi ludźmi funkcjonującymi w danym społeczeństwie. Ale aktorem jestem wtedy, kiedy mam kontakt z widzem. Kiedy zaczynam na scenie pracować, to jestem aktorem.
No i pierwszy profesjonalny aktorski szlif, Harpagon.
Tak.
W Teatrze Wrocławskim.
Praca dyplomowa, pan Zygmunt Bielawski przygotował spektakl Skąpiec Moliera i tam powierzył mi rolę Harpagona. Młodym człowiekiem byłem, Harpagon oczywiście, jak wynika to ze sztuki, był już dojrzałym człowiekiem, ale moim zadaniem było właśnie wcielić się w tę postać, mimo że postać była dużo starsza. Przy pomocy charakteryzacji oczywiście się to udało, ale nie o to chodziło w tym wszystkim. Chodziło o to, żeby te przedstawienie teatralne jako dyplom pokazać szerokiej publiczności. Była wtedy zgoda i uczelni, też właśnie Opera Wrocławska przychyliła się do tego, abyśmy my, studenci, wchodzący w te szranki aktorskie, właśnie tamten dyplom przedstawili. To było wielkie wyzwanie, wielka nobilitacja, ale też wielki strach i przerażenie. Przecież Opera Wrocławska duża, kilkupoziomowa, chyba wtedy 700 miejsc było, już nie pamiętam dokładnie. No i te wszystkie miejsca były wypełnione i wszyscy na nas tak patrzyli. No było po pierwsze przerażenie, po drugie był wielki stres, no i wielka odpowiedzialność przed widzem. Ale z drugiej strony świetna nauka i świetne wejście jakby w arkana zawodu aktora. Zmierzyliśmy się z tym, bardzo to udany był występ, pamiętam. Nie popełniliśmy właściwie żadnego błędu, bo świetnie byliśmy przygotowani przez Zygmunta Bielawskiego. Była to dla nas wielka frajda. No i od tego czasu chyba już nie uwolniłem się od myśli, aby rzeczywiście pozostać na deskach teatru już na stałe. Wiadomo, kiedy studenci występują, to byliśmy obdarzeni wielką taką sympatią wszystkich ludzi, byli rodzice, byli znajomi, krewni i tak dalej, czyli mieliśmy duże wsparcie publiczności.
Gdy zapytałem pana Tadeusza, czy się zdarzyło, że posypał się w czasie tej premierowej swojej roli.
To była taka koncentracja podczas tego przedstawienia i tak byliśmy zaangażowani emocjonalnie w to, co robimy, że wydawało nam się, że to wszystko po prostu płynie. No ale też polegała chyba nauka pana Bielawskiego i Przegrodzkiego, żeby mówić o tym, że kiedy jesteśmy na scenie, to zapominamy o świecie zewnętrznym, zapominamy, co nas boli, co nas dotyka, a wchodzimy niemalże całym samym sobą w przestrzeń teatralną i w daną historię.
Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, wa na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a na wa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogromcy zwierząt i arlekiny i szał iluzji, a na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango, a na wa. Teatr to dziwny, teatr jedyny, a drugi taki nie wiem gdzie. Przychodzą do nas piękne dziewczyny i śmieją się, i bawią się. Pani mi mówi niemożliwe, że te kawały pani zna, że to naiwne i fałszywe, to całe tango, a na wa. Co jest fałszywe, to fałszywe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nigdy nie zrozumie, co to jest tango, a na wa.
Czemu wybrał pan teatr imieniem Cypriana Kamila Norwida? To były lata 93-94.
Sezon 92-93, dokładnie tutaj przyjechałem do Jeleniej Góry, do teatru, ale w Przódy jeszcze byłem właśnie po skończonej akademii. Dostałem propozycję i angaż do teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. I tam byłem dwa sezony. Rzeczywiście tam zacząłem przypatrywać się, jak to naprawdę wygląda, ten zawód aktora. Tam spotkałem się ze wspaniałymi aktorami, już nawet można powiedzieć nestorami aktorstwa, którzy też przekazywali mi pewną wiedzę. Ja z wielką pokorą słuchałem tego, co mają mi do powiedzenia. Z wielką pokorą też stałem czasami, pamiętam, za kulisami i patrzyłem, jak oni grają, jak oni wcielają się w postaci. To był czas obserwacji, można by tak powiedzieć. Niemniej też tam dostawałem rolę do zagrania i tego warsztatu się uczyłem. I nagle przyszła propozycja z Jeleniej Góry, aby przenieść się tutaj. Skąd przyszła propozycja? Od pana Zygmunta Bielawskiego, który był moim profesorem, a w tych latach został dyrektorem artystycznym Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. I on zadzwonił do mnie i zaproponował, żebym przeszedł do Jeleniej Góry i zaczął tutaj grać. Nie zastanawiałem się absolutnie zbyt długo, mając na uwadze wspaniały czas spędzony w akademii pod skrzydłami pana profesora. Mówię, idę jak najbardziej, jeszcze dalej będę się uczył. On jest, to on mnie będzie prowadził i on mnie będzie uczył tego fachu i tego aktorstwa. Przyjechałem tutaj, rzeczywiście on tutaj był, były to wspaniałe lata, wspaniała praca, jeszcze w dalszym ciągu dużo, dużo od niego się uczyłem, czyli to był rok 1992. We wrześniu zacząłem tutaj jakby pracę.
Muszę powiedzieć państwu, że pan Tadeusz, nasz miły rozmówca, ma również za sobą pewne pasje sportowe, kółka olimpijskie, to właśnie plon jego życia na ziemi opolskiej.
Ta sprawność fizyczna, myślę, że to jest też sukces do tego i taka gwarancja dyspozycyjności w tym zawodzie. Aktor powinien być sprawny właśnie też, przede wszystkim intelektualnie oczywiście, ale fizycznie również, bo przecież my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie my w przyszłości role będziemy grali, który reżyser i jaki reżyser przyjedzie i jakie zadania przed nami postawi. A im bardziej jesteśmy sprawni, tym więcej możemy przecież wykonać. I to, że przez wiele, wiele lat byłem sportowcem, bo to już tak można powiedzieć półzawodowe, wtedy jeszcze zawodostwa nie było, ale też wykonywałem tę dyscyplinę sportową, czyli gimnastykę sportową, no już takim trochę zaawansowanym poziomie, ponieważ tak jak tutaj pan wspomniał, zdobywałem już swoje kółka olimpijskie, już miałem dwa kółka olimpijskie, właśnie z tego Raciborza mojego jeździłem do wybitnego klubu gimnastycznego w Radlinie koło Rybnika, tam gdzie była siedziba właściwie olimpijczyków, gimnastyków, bracia Kubicy, tam przecież trenowali. Także mi to bardzo pomogło w takiej ogólnej kondycji fizycznej, w rozciągnięciu mojego ciała. Co teraz kultywuję? Bo staram się aktywnie jakby żyć. Już nie uprawiam tego sportu, ale uprawiam inne swoje dziedziny już bardziej amatorsko, dlatego żeby podtrzymać swoją formę, kondycję, bo mi to jest bardzo potrzebne.
Ale teraz, panie Tadeuszu, nie będzie łatwo. Zdaje się, że miejsce aktora jest na scenie. Tymczasem pan świadomie wybrał gabinet dyrektorski.
Tak, bo zgłosiłem się do konkursu, który został w pewnym momencie ogłoszony przez organizatora życia kulturalnego w mieście, czyli przez pana prezydenta miasta. No, zgłosiłem się do tego konkursu, otrzymałem pozytywne oceny, zostałem powołany na to stanowisko. Od 2016 roku pełnię tę funkcję. Trudną, bo nie zająłem się, tak jak sobie myślałem, że zajmę się pracą tylko artystyczną, programową, merytoryczną teatru, ale wszedłem w bardzo trudny okres remontu i inwestycji, dużej przebudowy naszego pięknego, zabytkowego, secesyjnego obiektu. Był to chyba ostatni moment, w którym można było to zrobić, ponieważ miasto pozyskało pieniądze, teatr stał się beneficjentem tych środków, te środki trzeba było wykorzystać, to było ponad 5 milionów euro na tamte czasy. No i przystąpiliśmy rzeczywiście do tego karkołomnego zadania, zwłaszcza, że dla mnie, bo nie jestem przecież budowlańcem z wykształcenia, nie mam doświadczenia, nie miałem takiego, ale został powołany specjalny sztab, zastępca do spraw inwestycji, zajął się jakby tą sprawą budowlaną, także to olbrzymie dzięki. Wspaniała pomoc prezydenta miasta, pana Łużniaka w kierunku jakby prowadzenia tej inwestycji. Nie byłem tutaj sam i bardzo pięknie dziękuję wszystkim, którzy mi w trudnym czasie pomagali, bo też odsunąłem się, tak jak tutaj pan zauważył, odsunąłem się od spraw artystycznych, czyli własnego wykonywania zawodu na scenie. Przestałem być na ten czas aktorem, ale nie podołałbym, drodzy państwo, temu zadaniu. Być aktorem i jednocześnie prowadzić tak dużą inwestycję. Nie jestem człowiekiem, który koncentruje się na danym wydarzeniu, czyli jeżeli mam przygotowanie do premiery, do spektaklu, to się nad tym koncentruję. Już moje myśli nie uciekają gdzie indziej, a tu jednak cały czas myślałem o tej inwestycji, dniami i nocami niemalże, czy wszystko pójdzie dobrze, czy w terminie i tak dalej. Także odsunąłem się od tego, ale nie odsunąłem teatru od grania. Mimo że nie mieliśmy własnej siedziby, to wynajmowaliśmy, dzierżawiliśmy pomieszczenie, czyli kamienicę przy ulicy Krótkiej i na ten czas przeprowadziłem cały zespół teatralny na tą ulicę Krótką. Tam żeśmy stworzyli małą taką kameralną scenę, widownię na 180 osób, powiększyliśmy trochę proscenium, wprowadziliśmy światła. No takie życie tam teatralne się zrobiło przez ten czas i też dziękuję całej naszej społeczności jeleniogórskiej, publiczności, która do nas tam wtedy przychodziła, bo mimo że mieliśmy remont, ale jednak widz nas nie opuścił. Na każdym spektaklu było prawie 100% widowni, a myśmy prezentowali nasze spektakle teatralne w mniejszej formie. I proszę sobie tu wyobrazić, nie mieliśmy własnej siedziby, a przyjeżdżali do nas reżyserzy ze stolicy, między innymi pan Bończak był. I jakoś im nie przeszkadzało, że to są takie warunki właściwie polowe, ale okazało się, że w tych warunkach można tworzyć fantastyczne przedstawienia i fantastyczne sztuki.
No i wrócił pan po chyba 4 latach remontu do teatru przy ulicy Wojska Polskiego i Teatralnej w warunkach, no, o czym mówię, pamiętając, że rozmawiamy w radio Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w warunkach absolutnie, albo prawie absolutnie bezbarierowych. Wreszcie doczekaliśmy się w Teatrze Windy, doczekaliśmy się innych elementów, które stwarzają, iż ta placówka służy rzeczywiście wszystkim obywatelom nie tylko Jeleniej Góry, ale całego kraju. To rzeczywiście było duże wezwanie, panie Tadeuszu, dla pana. Pamiętam, że nawet nie miał pan chyba najlepszej prasy tutaj, ale czy pan jest zadowolony z efektów tej swojej pozamerytorycznej służby, jakim było nadzorowanie remontu tego teatru?
Z tą prasą to różnie bywało, miałem i dobre wsparcie i rzeczywiście tam też w różnych momentach ta prasa różnie mówiła o teatrze i o tym teatrze, co się tam dzieje, ale najważniejsze była chyba idea i przekonanie, że ten teatr no już zasługuje generalnie na remont. 70 lat właściwie i nic się w teatrze nie robiło takiego istotnego. Teatr już naprawdę wołał tam, nie powiem o co, ale wołał o to, żeby już się tym teatrem zająć. To był ostatni moment. Uważam, że wykorzystaliśmy tutaj i organizator, czyli miasto wykorzystało ten moment. My też wykorzystaliśmy ten moment. Ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony, że udało nam się przeprowadzić, mimo tego, że rzeczywiście były bardzo trudne warunki, bo jak się okazało, jak się tylko zaczęło remont, to tak otworzyło się szafę i trupy zaczęły się wysypywać z tej szafy, jak w dobrym kryminale. I coś z tym fantem trzeba było zrobić. Jednak ta struktura budynku no swoje przeszła. Te 1905 rok, w momencie, kiedy został teatr wybudowany, a właściwie jeszcze nie teatr, bo to był dom sztuki, on nie był przeznaczony na teatr, czyli to tam się koncentrowało życie kulturalne miasta Jeleniej Góry, ale no już ten ząb czasu dotknął ten budynek i ten remont trzeba było przeprowadzić. I na tyle, na ile można było, też finansowo mówię, to żeśmy naprawdę zrobili bardzo, bardzo dużo. Bo kiedy otworzyliśmy pierwszy przetarg, okazało się, że tych pieniędzy, które my mamy, no może w ogóle nie wystarczyć. Przetargi były bardzo drogie. Drugi przetarg bardzo. Dopiero za trzecim przetargiem przystąpilibyśmy do prac. I wiele wysiłku trzeba było zrobić, aby modyfikować w ogóle projekt. To, co było projektowo w założeniu, myśmy nie wykonali w 100%, ale ze względu tylko i wyłącznie na finanse. Tych pieniędzy okazało się, że jest niewystarczająco na wszystko, co chcieliśmy. Bo chcieliśmy też wprowadzić na przykład zapadnie, chcieliśmy scenę obrotową mieć. Niestety z tego trzeba było rezygnować na korzyść tych podstawowych rzeczy, czyli widownie, czyli technologia sceny, technologia oświetlenia, właśnie zmodernizować pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych. To były priorytety. I te priorytety myśmy wykonali i z tego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Wiele jeszcze oczywiście trzeba będzie zrobić. Na przykład marzymy o tym elewacja, żeby dotknąć elewacji, bo ona jest oryginalna, tak jest i ona tutaj już też ząb czasu i widzimy, że tu są odpryski, tam są odpryski. Ta elewacja jest konieczna do zrobienia. Czyli jest jeszcze parę rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, obiekt jest piękny, obiekt jest chwalony przez turystów, przez zespoły, które do nas przyjeżdżają z zewnątrz i pokazują swoje przedstawienia. Także mówią, że mamy przepiękny teatr. Teatr zmienił się pod względem kolorystyki też, jak Państwo widzicie, przychodząc do nas. Jest ciepłym teatrem, jest przyjaznym dla widza, dla osób niepełnosprawnych, który w dalszym ciągu udoskonalamy, bo tak jak Pan powiedział, została wprowadzona winda osobowa. Podjazdy na przedpolu są zrobione. Mamy też lepsze dojście dla osób, które chcą być blisko sceny. Można wjechać do loży wózkiem inwalidzkim, ale w dalszym ciągu udoskonalamy i teraz, jak wiemy, jesteśmy w trakcie projektu Kultura bez barier, czyli usłysz, dotknij, zobacz. Dla osób niepełnosprawnych przygotujemy pełny pakiet dostępności, zwłaszcza dla osób niedowidzących.
No i brawa na stojąco też były, proszę Państwa, w czasie opowieści wigilijnej 23 grudnia, kiedy to zaprezentowano właśnie te nowe urządzenia w postaci pętli akustycznej, tłumacza języka migowego i specjalnych urządzeń dla tych, którzy nie widzą lub słabo widzą. No a już taką wisienką na torcie było to, że te osoby, które wymagały takiego wsparcia, załoga teatru, obsługi, doprowadzała na miejsce, na fotele.
Patrz, oto teatr. przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jaw i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw. Nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Patrz, oto teatr, przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw. Nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiemy jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać. Teatr, wielka to sprawa, patrz, słuchaj,
dyrektorze. No więc sukcesów ci, co nie miara. Dzisiaj pan dyrektor Tadeusz Wnuk jest mieszkańcem Jeleniej Góry. Już od 30 lat i chyba się z tym teatrem związał na wiele, wiele lat, a nawet dłużej.
Mam zaszczyt prowadzić teatr, gdzie jest rewelacyjna załoga. To jest 50 osób mojej załogi. W zespole artystycznym mam obecnie 17 osób stałego zespołu. Przedział wiekowy jest różny, oczywiście tak jak jest w teatrze i w stałym zespole ten przedział wiekowy właśnie powinien być taki, że mam młodych aktorów, mam średnich i mam już aktorów starszych, którzy już grają te role, powiedzmy ojców, matki i tak dalej. I to jest bardzo dobrze, bo tak powinien być skonstruowany zespół, że mamy przedział wiekowy różny, ale w dalszym ciągu, jak Państwo zauważyliście, przychodząc do naszego teatru, te twarze się wymieniają, bo też część aktorów na przykład idzie na emeryturę, zasłużoną swoją wspaniałą emeryturę. Niedawno pożegnaliśmy właśnie Bogusława Siwko, wspaniałego aktora, czy Kazimierza Krzaczkowskiego, którzy poszli na emeryturę, ale w to miejsce już zaangażowałem nowe twarze, nowych aktorów po szkole teatralnej, czy też po szkole filmowej. W tym sezonie zobaczyłem zobaczymy na przykład bardzo młodą aktorkę po łódzkiej szkole filmowej, panią Marię Adamską, wchodzi w nasz zespół. Już widzieliśmy w kilku zastępstwach, ale niebawem zobaczymy ją w pierwszej naszej premierze, która będzie miała miejsce 24 marca, a zaczęliśmy już próby z panem Tomaszem Dutkiewiczem, wybitnym reżyserem i wieloletnim dyrektorem Teatru Komedia Gwiazd z Warszawy. On zaczął już z nami próby i ona właśnie wejdzie tutaj w swoją pierwszą taką samodzielną rolę. Zespół, no cały czas mogę powiedzieć, jest takim dynamicznym zespołem i staramy się, żeby publiczność do nas przychodziła chociażby. A ze względu na to, że troszkę zmieniłem jakby linię repertuarową teatru, bo proponuję Państwu teatr środka, czyli ten teatr, który nie jest za bardzo sprofilowany, gdzie możemy zobaczyć wiele gatunków, od farsy, po komedię, po groteskę, po dramat, chociażby tak piękny tytuł, jak jest na afiszu, to wiem na pewno, Boela, który przyciąga no, publiczność i publiczność wychodzi z dużą refleksją, druga wychodzi w zadumie, też wychodzą ludzie płacząc, widząc, co się dzieje na scenie, ale też wychodzą ludzie płacząc ze śmiechu, bo też proponuje różnego rodzaju tematy bardzo komediowe. I to jest właśnie ten teatr środka, żeby każdy coś dla siebie miał. Nie możemy stworzyć, tak jak jest w wielu miastach, gdzie jest na przykład wiele teatrów, że jest teatr komedii, teatr dramatyczny, jest musical i sobie publiczność wybiera teatry. W naszym teatrze naszym zadaniem jest jakby pokazać szeroką gamę gatunków teatralnych. I tak prowadzimy nasz teatr i cieszymy się, że spotykamy się z przychylnością widza i z dobrymi opiniami. Teraz, no cóż, nie wypada się chwalić, no ale skoro o tym mówimy, no to salę mamy naprawdę wypełnione. No i patrzyłem na wynik frekwencyjny, no to oczy mi się śmiały, usta się uśmiechały i na każdym spektaklu ponad 300 osób, to jest bardzo dużo. Teatr mieści dokładnie 497. Przedział biletowy jest różny, bo to jest od 60 zł do 20 zł za bilet ulgowy, tak zwany bilet czwartkowy. I bardzo Państwa zachęcam, przychodźcie do nas, bo ten bilet czwartkowy to jest taka bardzo fajna promocja i wtedy zawsze w pierwszy czwartek miesiąca można nabyć taki bilet za te 20 zł i no właściwie na każdy spektakl można, który prezentujemy.
Specjalne ulgi pan dyrektor zastosował w stosunku do osób niepełnosprawnych i seniorów.
Tak, mamy bilety ulgowe dla seniorów, mamy bilety grupowe. Jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę internetową, tam wyczytacie wszystkie ceny, które są, ale staramy się właśnie dobierać ceny do tego też, gdzie żyjemy, w jakim mieście żyjemy, jaka jest potrzeba, jak to też finansowo wygląda w naszym mieście. Staramy się robić taką analizę, aczkolwiek no, muszę powiedzieć, że ten rok może być trochę trudniejszy, ponieważ no, ta inflacja dotyka również kulturę, sztukę, no i też się z pewnymi nie będziemy takimi inflacyjnymi rzeczami borykać.
No scena teatru Cypriana Kamila Norwida to nie te dwie sceny właściwie, które Państwo widzicie na co dzień w czasie spektakli, ale to również działania poza budynkiem teatralnym.
To prawda. Nie poprzestałem tylko i wyłącznie na tym, że wychodzę na scenę i gram. Rzeczywiście szukam różnego rodzaju przestrzeni, w których się mogę realizować. W pewnym momencie też ukończyłem taki specjalny kurs w Warszawie w Instytucie Teatralnym, kurs pedagogiki teatralnej i to mi dało impuls do tego, żeby stworzyć w teatrze naszym na przykład młodzieżową scenę dramatyczną, żeby zająć się młodzieżą, żeby zająć się dziećmi, żeby edukować przede wszystkim do tego przyjścia do teatru, bo samo przyjście do teatru to jest połowa jakby sukcesu. Ja myślę, że całość polega na tym, że od najmłodszych lat powinniśmy dzieci edukować w kierunku sztuki, w kierunku teatru, jak to wygląda, nawet jak trzeba się zachowywać, jak rozumieć teatr. W związku z powyższym ja się dokształcałem i później prowadząc różnego rodzaju właśnie działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży, starałem się tę wiedzę przekazywać. Teraz w teatrze dział edukacji teatralnej, który stworzyłem, prowadzi Jacek Paruszyński z doskonałymi rezultatami. Mamy bardzo dużo zgłoszeń na tak zwane lekcje teatralne, lekcje teatr od kulis. Młodzież, szkoły, ludzie dorośli mogą przychodzić, zobaczyć, jak teatr wygląda od tej drugiej strony, nie tylko od tej strony widza, ale zapoznać się, jak praca aktora wygląda. To jest bardzo ważne, więc ten nasz dział edukacji teatralnej bardzo prężnie funkcjonuje. Był okres w moim życiu, że poświęciłem się też pracy takiej resocjalizacyjnej. Tu w połączeniu z naszym aresztem śledczym wiele, wiele lat pracowałem w naszym areszcie z osadzonymi i starałem się im przekazać, co to jest sztuka teatralna, robiąc z nimi też sztuki teatralne i dramaty teatralne, które wystawialiśmy na scenie w Teatrze Norwida. No, szereg lat tam przepracowałem właśnie i to też jest dla mnie takie olbrzymie doświadczenie, że z ludźmi, którzy są po tej drugiej stronie muru, można robić ciekawe rzeczy, można w nich zaszczepić pasję do sztuki, do teatru. Fajnie, bardzo się z tego cieszę, z tego okresu, bo tamtym ludziom, którzy tam są po tej drugiej stronie muru, takie rzeczy są też potrzebne, bo tam się znalazło przez coś, ale to nie znaczy, że już nie można z tej przeszłości się odbić w innym kierunku. I czasami okazuje się, że ludzie, którzy już wyszli z tego więzienia czy z aresztu śledczego, czasami piszą do mnie listy, że udało im się gdzieś jakąś inną drogą pójść, że zerwali z dawnym środowiskiem, że teatr im pomógł w zrozumieniu siebie, w zrozumieniu tego, że mogą coś w życiu też zrobić innego, nie tylko iść w innym kierunku, niekoniecznie tym dobrym.
Ale też zostawił pan po sobie ślad, mam nadzieję, że trwały, bowiem pański syn Michał jest aktorem i dyrektoruje w Teatrze Głogowskim.
Dokładnie tak. Niedawno, kilka lat temu, został wybudowany teatr w Głogowie. Na murach dawnego, starego teatru powstał teatr teraz Gryfiusa i Michał, mój syn, jest tam szefem, szefuje artystycznie w tym teatrze, a skończył Akademię Teatralną we Wrocławiu, Wydział Lalkarski. I nie dość, że kieruje tym teatrem, to też reżyseruje, robi świetne przedstawienia dla dzieci, sam też gra, czyli jest kontynuacja artystyczna w naszej rodzinie.
W placówce, którą pan dzisiaj dowodzi, szlify zdobywały nazwiska największych artystów sceny polskiej. Do tej Jeleniej Góry ludzie walą drzwiami i oknami, nie tylko z uwagi na walory turystyczne, ale również na ten akcent kulturalny.
Przyjeżdżają do nas zespoły z zewnątrz, chociażby na jeleniogórskie spotkania teatralne, które nas odbywają się na przełomie września, października. I te zespoły z centralnej Polski przyjeżdżają, czy tam z Pomorza, i wjeżdżają tutaj od tej strony Zabobrza. Jest taka piękna pogoda i piękna panorama i pięknie widać nasze Karkonosze Żydety. To pierwsze, co wchodząc do teatru i witając się ze mną, mówią: Boże, jak tu jest pięknie. To jest pierwsze, na wstępie. I ja absolutnie mówię, tak, rzeczywiście, to, co teraz zobaczyliście państwo, to my mamy na co dzień. Jest to piękny teren, piękne po prostu, tu są krajobrazy i tu się też pięknie żyje. Mogę to powiedzieć, że się pięknie żyje, bo ja jestem z zewnątrz. Ja tutaj przyjechałem, ja tu doświadczam tego życia. Ja się tutaj nie urodziłem, bo czasami tak jest, że człowiek, który urodzi się w danym miejscu, jakby nie dostrzega tego, co jest wokoło, bo on jest tutaj. On się tu urodził, on się tu zakorzenił i właściwie pewne rzeczy mu umykają. A jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, to widzi, obserwuje i doświadcza. I ja tego doświadczyłem. Ja tu między innymi zostałem dlatego, że tu są te piękne góry, tu są piękne plenery, tu jest co robić. To jest jedna rzecz. A od strony tej kulturalnej i artystycznej, no proszę zobaczyć, to jest miasto, które ma, nie wiem, być może teraz 80 tysięcy, już dokładnie nie wiem, ale ile tutaj jest instytucji kulturalnych. Ja pochodzę z Raciborza, gdzie był w Raciborzu jeden dom kultury. Nie było teatru, kino był jeden dom kultury. I właściwie zostało to do dnia dzisiejszego tam. Jest to urocze, wspaniałe miasteczko, w którym się urodziłem i wychowałem, ale przyszedłem tu i widzę dynamikę na przykład tego miasta w porównaniu do miasta Raciborza. Tyle instytucji kulturalnych, tyle tu się dzieje. Ja naprawdę bardzo się dziwię i drodzy słuchacze, drodzy państwo, Ja tu się z tym nie zgadzam, z tą opinią, która czasami do nas dociera i uważam, że ona jest absolutnie niesprawiedliwa, że w Jeleniej Górze się nic nie dzieje. Gdyby, no to proszę Państwa, jeżeli tu się nic nie dzieje, to już tego nie rozumiem. Festiwale, przeglądy, spektakle, filharmonia, muzea, biblioteka wspaniała, gdzie można być, gdzie można uczestniczyć w tym wszystkim, obiekty sportowe, rekreacyjne. I ktoś mówi, że tutaj się nic nie dzieje. Nawet widocznie ktoś nie chce brać udziału. Ja to mówię w ten sposób. Ktoś nie chce brać udziału w tym, co się tutaj dzieje w tej Jeleniej Górze. I dlatego tutaj ludzie wracają. Wielu aktorów tutaj wróciło po pobycie na przykład w innych teatrach w Polsce. Wielu aktorów tutaj wracało i mówią, że tutaj chcą grać. Ich tu teraz na przykład już nie ma, bo przeszli na emeryturę. Ale pojeździli po Polsce, zobaczyli jak to wygląda, a wracali do Jeleniej Góry. Ja kiedyś będąc w Warszawie, kiedy odbieraliśmy nagrodę, spotkałem się z panią Seniuk. Wspaniałą, wybitną aktorką, cudownym człowiekiem. I ona, przydzielając tę nagrodę naszej aktorce, powiedziała na forum: drodzy państwo, Jelenia Góra to jest kuźnia talentów. I tak jest, rzeczywiście, to jest kuźnia talentów. Stąd wyszło naprawdę wielu, wielu wybitnych, wspaniałych i reżyserów, i pedagogów, i aktorów. Ale taka droga teraz też jest artysty, bo można zadać pytanie teraz, to dlaczego stąd wyjeżdżają? Bo taka jest czasami droga artysty, że gdzieś zaczyna, ale dalej kontynuuje tą pracę na innych przestrzeniach i innych obszarach.
Nasz rozmówca ma bogatą wiedzę i potrafi się, jakście Państwo to słyszeli, nią z Państwem dzielić. Panie Tadeusze, każdy, kto jest w naszym tutaj studio, każdy rozmówca programu Jelenie Górzanie wybiera sobie jeden utwór sceniczny, muzyczny. Co pan woli?
Muzyczny poproszę. Ja bym poprosił, jeżeli mamy coś z Pink Floydów, to bardzo chętnie. Uwielbiam ten zespół, uwielbiam ten charakter muzyki i, to ja wiem, może ścianę?
Oczywiście. Ja przypominam, że w audycji Jelenie Górzanie spotkaliśmy się dzisiaj z panem Tadeuszem Wnukiem, dyrektorem teatru imieniem Cypriana Kamila Norwida, którym trochę ponad pół godziny prześledziliśmy jego drogę rozwoju od właściwie z przedszkolaka z zamiłowaniem do występów scenicznych, przez sportowca, przez rzeczywiście studenta Akademii Wokalno
aktorskiej,
aż po występy w teatrze imieniem Jana Kochanowskiego w Opolu, potem na scenie opery wrocławskiej, a dzisiaj właściwie od 9 lat pan dyrektor dowodzi teatrem imieniem Kamila Cypriana Norwida w tym najtrudniejszym okresie czasu remontu, którego efekty dzisiaj na stojąco i z oklaskami możemy obserwować. Panie Tadeuszu, dziękuję.
Dziękuję pięknie za zaproszenie, pozdrawiam Państwa serdecznie i do zobaczenia w teatrze.
A teraz Pink Floyd.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?